każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Polityczne podsumowanie tygodnia, czas rozpocząć. Dzisiaj w gronie mieszanym, ale za chwileczkę się wszystko wyjaśni. Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa, kłaniam się.
Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest też dwóch kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Jacek Guzikowski, Prawica RP, Marka Jurka, która wchodzi w skład Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Jakub Ziółkowski, Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego, który zaostrza kary za przestępstwa dotyczące między innymi pedofilii. W opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości obszernej nowelizacji główne zmiany w obszarze walki z pedofilią zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, a najcięższe zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację tak zwanych kar w zawieszeniu. Panowie, czy to, co zrobił Sejm, czyli przyjął ustawę zaostrzającą kary, między innymi za pedofilię, w waszej ocenie będzie straszakiem dla potencjalnych przestępców? Czy ustawodawca stanął na wysokości zadania i niejako na fali dyskusji o zjawisku pedofilii podjął właściwe i oczekiwane, co ważniejsze, społeczne kroki? Mamy dwugłos w tej sprawie, co zresztą widać po głosowaniu sejmowym. Platforma i Koalicja nie głosowała za. Zjednoczona Prawica i Kukiz były za przyjęciem ustawy. Proszę o komentarze, co jest nie tak z tą ustawą, albo co jest tak z tą ustawą. Jerzy Sobolewski na początek.
To jest bardzo gorący temat ostatnich dni po filmie braci Siekielskich. Temat jest bardzo poważny, mówiący o tym, co się dzieje w Kościele polskim. Sytuacja jest na dzień dzisiejszy taka, że PiS zobaczył, że no jest temat taki, który nie za bardzo im pasuje, jeżeli chodzi o temat przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, to zrobił ustawę taką, jaką zawsze, jakie wszystkie w zasadzie robi, bez konsultacji, bez dyskusji, wprowadzając bardzo szybko w momencie, kiedy trzeba by było właśnie rozpocząć dyskusję na ten temat. I wydaje mi się, że ta dyskusja, która przebiegała w sposób no, bardzo taki dynamiczny i pokazujący to, jakie są nastroje społeczne, ta dyskusja pokazała, że no, nie tak wprowadza się takie bardzo ważne ustawy, bo dyskutować na tym trzeba, sprawa jest bardzo ważna, bo dotyczy najbardziej chyba takiego zawodu zaufania publicznego, jakim jest ksiądz. I wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy, które zostały pokazane, są bardzo przykre dla nas katolików, bo ja osobiście mogę zacząć od siebie, że jestem prawdziwym katolikiem, bardzo dobrym katolikiem, przestrzegającym dekalogu, zasad wiary, 10 przykazań i to, co słyszę i to, co widzę, bo to są dowody, to nie są jakieś takie dywagacje czy oskarżanie kogoś. Są ewidentne dowody, że nie tak się dzieje w Kościele polskim, a ten sojusz tronu z ołtarzem, który nastąpił w związku właśnie z tym, że PiS w taki, a nie inny sposób prowadzi politykę opierającą się na bardzo ścisłym sojuszu z Kościołem, to wydaje mi się, że jest niewskazane, bo oczywiście co boskie Bogu, cesarskie cesarzowi powinno być i koniec, bo ja mam zresztą swoją filozofię, jeżeli chodzi.
Przysłuchuję się temu, co pan mówi i zastanawiam się, dlaczego pan się skupił na jednej grupie społecznej, bo wśród 877 osób odbywających obecnie karę za pedofilię, 275 nie ma konkretnego zawodu, 144 było pracownikami dorywczymi, 50 wykonywało zawód murarza, 22 magazynierami, 21 rolnikami i tak dalej, i tak dalej. Skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci jest też dwóch księży i jeden zakonnik.
Zaraz panu odpowiem, bo wszystkie inne sprawy dotyczące pedofilii są kierowane do sądów i prokuratorzy wchodzą i sprawy rozwiązują. A tutaj są takie sprawy, które po prostu są zamiatane pod dywan. I dlatego na dzień dzisiejszy jest taka poważna dyskusja, jeżeli chodzi o Kościół, bo wszystkie rzeczy, które zostały udowodnione, nie zostały skierowane przez hierarchów, przez biskupów do prokuratora i do sądów. I cała sprawa polega na tym, że tak akurat mówimy o księdzach, bo rzeczywiście dane są różne, ale jeżeli też statystyka pokazuje, że około 10% księży postępowało tak, a nie inaczej, no to jest poważna sprawa. Bo tak jak powiedziałem, zwykły Kowalski, jeżeli ktoś stwierdzi, że jest pedofilem, to sprawy od razu jest wyjaśniana, od razu jest prokurator, od razu jest sędzia, od razu jest wyrok, a tutaj ta kolejność tego wszystkiego po prostu nie szła w tym kierunku i dlatego jest taka dyskusja na ten temat.
Posłuchajmy teraz z drugiej strony, Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dla niektórych Kościół to świat pokazany w filmie dokumentalnym Braci Sekielskich, a to nie jest Kościół katolicki, to jest tylko ta zła strona. Kilka incydentalnych przypadków, zresztą tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, pozyskiwanych zresztą na kompromatach, jak to się określało kiedyś fachowo, czyli na materiałach kompromitujących te osoby. Z pedofilią trzeba walczyć bezwzględnie i zachęcam pana Sobolewskiego jako przedstawiciela Platformy Obywatelskiej Koalicji tak, Europejskiej, taka pełna nazwa, aby obejrzał dzisiaj o 21.50 film dokumentalny o mafii pedofilskiej w Warszawie, nakręcony w czasie rządów waszego koalicjanta SLD w 2002 roku. I tam się pan dowie z tego reportażu, bo on raz był wyemitowany i ja wprawdzie komentarze tylko czytam, bo nie widziałem go, bo został wtedy wrzucony na półkę. I chcę powiedzieć, że pan się tam dowie, jak chętnie wasz koalicjant ścigał i wsadzał do więzień, jak policjanci mieli problemy, jak prokuratura miała problemy ze ściganiem, bo i politycy, i wysocy funkcjonariusze państwowi byli tam w tej mafii pedofilskiej. Bezwzględne ściganie. Ogólnie. Niczego tak się przestępca nie obawia i nie boi, nie tylko przestępstwa pedofilii, jak długoterminowego odsiadywania kary z woli obywateli. Dlatego, że społeczeństwo ma prawo się bronić w ten sposób przed tego typu dewiacjami. Zresztą każdymi dewiacjami. Zwracam uwagę, że przestępstwa pedofilii popełniane są w 60% przez homoseksualistów. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z lawinową afirmacją tego zboczenia. W związku z tym uważam, że bezwzględne karanie więzieniem skutecznie odstraszy to towarzystwo od zagrażania naszym dzieciom, naszym wnukom i w ten sposób w ciągu najbliższych lat zdołamy uporać się z tym problemem. Uważam, że stanowisko prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który na inicjatywę wywołania społecznej, państwowej komisji zbadania tego zjawiska w różnych środowiskach, inicjatywa zadeklarowana i poparcie przez Prawo i Sprawiedliwość, aby nie wybiórczo i selektywnie tylko ograniczać się do tego zawężonego świata wrogów Kościoła, ale do tego, aby to zjawisko wyjątkowo szkodliwe dla całego społeczeństwa było badane w całej społeczeństwie, we wszystkich grupach zawodowych. Te statystyki, które przytoczył pan redaktor, pokazują, że rzeczywistość, a propaganda antykościelna to są dwa różne zupełnie zjawiska. Ja też jestem członkiem Kościoła katolickiego i uważam, że ocena mojego zachowania, jakim katolikiem jestem, należy do moich współwiernych w Kościele, ale uważam, że to, co się działo w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, w jaki sposób występowano przeciwko mojemu Kościołowi, Kościołowi powszechnemu, zasługuje na to, aby katolicy w Polsce zmobilizowali się i powiedzieli temu towarzystwu dość, po prostu dość, między innymi przez nowelizację kodeksu karnego.
Jakub Ziółkowski, teraz i powracam do pytania, czy nowelizacja kodeksu karnego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym?
Tak, to może zacznę od tego, że wrzucanie tutaj przez pana z Prawa i Sprawiedliwości osób o orientacji homoseksualnej do jednego worka ze zwyrodnialcami pedofilskimi, którzy na masową skalę gromadzą się w zakonach Kościoła katolickiego.
Niech pan nie bredzi.
Proszę mi nie przerywać.
Niech pan nie bredzi.
Proszę mi nie przerywać. No. Ja panu nie przerywałem, jak wygłaszał pan te tak naprawdę rasistowskie, dyskryminujące poglądy. Uważam, że jest krzywdzące. Natomiast odnosząc się do samego pytania, nowelizacja kodeksu karnego, którą zaproponował minister Ziobro, nie robi zupełnie nic, by chronić dzieci przed seksualną napaścią. Za to księży i ich przełożony chroni przed konsekwencjami karnymi. Dlaczego? Po pierwsze tak, podniesienie wieku inicjacji seksualnej do 16 lat. Wcześniej było 15 lat.
Nie ma 16 lat, pan jest nie w temacie.
Bardzo proszę, żeby pan mi nie przerywał.
No ale pan szczerze nie wiedzę, no.
Zaraz przedstawię panu argumenty i wtedy zobaczymy, jak pan się do tego odniesie. Proszę po prostu zachować odrobinę kultury.
Myślę, że ja jestem kulturalnym, tylko rozumiem. Nie
czyli takie, rozumiem, bredzenia.
Nie znoszę
tak?
bredzenia
to
takiego,
jak pan,
tak.
Dobrze, w takim razie, ja zapytam tylko jedno. To jak pan wysłuchuje wystąpień prezydenta Dudy? Jak pan wysłuchuje wystąpień prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Czy jak pan wysłuchuje wystąpień Mateusza Morawieckiego, skoro nie znosi pan bredzenia? No jak pan to znosi?
No ja, no uważam, ja uważam, że niech pan rzeczowo argumentuje to.
Dobrze,
w jakiś
no
sposób.
To już panu, jeżeli pozwoli pan mi dojść do słowa, to panu powiem. Więc tak, do tej pory był to wiek 15 lat. Większość osób kryminalizowanych za to zachowanie dotyczyło osób, kiedy ofiara miała 15 lat, a sprawca 17-19. Czyli tak naprawdę dotyczyło to relacji między rówieśnikami. Druga sprawa. Pod pretekstem ochrony nieletnich demoluje się kodeks karny. Prokuraturom daje się ogromną władzę decydowania nie tylko o tym, kto będzie skazany, ale również wobec kogo sąd będzie miał obowiązek na wniosek
prokuratora.
Ja przepraszam,
szanowny panie, tu się referatów nie wygłasza z kartki, tylko się mówi, co się wie.
Bardzo pana proszę o wprowadzenie jakiegoś do kultury, jakiegoś porządku w studio, bo jeżeli będziemy się zagłuszać, no to słuchacze niczego się nie dowiedzą.
No nie, pan nie wygłasza referatów, który panu ktoś napisał.
Proszę pana, bardzo pana proszę. No to dobrze, no to lecimy teraz. Więc tak. Po pierwsze, nie zmienia się momentu, od którego zaczyna płynąć okres przedawnienia. Dlatego, że on ma wynosić 30 lat, ale powinien się rozpoczynać od momentu, kiedy ofiara skończy 18 lat. Niech pan mi powie, jakie zawiadomienie do prokuratury może złożyć 6, 8 czy 12-letnie dziecko molestowane? Już nie będę mówił, że przez księża, przez każdego pedofila.
Ma opiekunów prawnych, proszę pana.
Rozumiem. To było pytanie retoryczne. Po drugie,
skierował
odpowiedzialność...
Skierował pan głowę do mnie, więc to powiedziałem.
I pan co, no naprawdę bardzo pana proszę po raz ostatni, żeby pan się zachowywał w jakiś sposób kulturalny, bo taka dyskusja nie ma
panowie
sensu.
Apeluję o wstrzemięźliwość. Jakub Ziółkowski, jeszcze pana czas, a potem adwokat Marek Surma czy Jacek Guzikowski.
Po drugie, odpowiedzialność karna za seksualne... Po drugie, znosi odpowiedzialność karną za seksualne wykorzystanie zależności dziecka. To jest bardzo ciekawe, bo często właśnie... gdy dochodzi do molestowania seksualnego w kościele katolickim, co było przez hierarchów, bo ja nie mówię o kościele katolickim, ja mówię o hierarchach kościelnych, którzy wykorzystują to powołanie do dostępu bezkarnego.
Czy ma pan dowody na to jakieś? Bo pan rzuca
tak,
w
oczywiście.
Oskarżenia.
Oczywiście, proszę mi nie przerywać. Oczywiście, wspomniał pan o dokumencie braci Siekielskich, mówił pan, że pan się z nim zapoznał, więc tam może pan zobaczyć przypadki, o których mówimy. A więc tak, znosi odpowiedzialność za wykorzystanie zależności dziecka. Tak samo zostało zmienione pojęcie pozostawienia pod pieczą, dzięki czemu też unikną odpowiedzialności choćby księża. Po trzecie, nie kryminalizuje surowiej molestowania seksualnego dzieci. Po czwarte, nie wprowadza definicji zgwałcenia zgodnej z wymogami konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.
Czy mógłby pan nam przywołać źródło, którego pan w tej chwili, w którym się pan posiłkuje?
Tak, jest to opinia profesor Moniki Płatek.
O Chryste, panie.
Tak, no ale tak, autorytet. Rozumiem, że dla
to
pana...
To jest ta pani, co mówi, że w pedalski, za przeproszeniem... W związkach jest więcej dzieci niż w małżeństwach.
No. Ale chwileczkę. No.
Homoseksualnych, przepraszam. Homoseksualnych związkach.
Dobrze, więc jeżeli pana...
To jest ten autorytet.
Proszę mi nie przerywać, mówię panu po raz ostatni. Proszę, pana zachowanie jest bezczelne.
Proszę, bo będę zmuszony panu odebrać głos i wyłączyć mikrofon, jeśli pan będzie podnosił głos. W
no to tak. Jest właśnie, to jest nowoczesność.
Bardzo tak. Proszę.
W domu i zagrodzie.
Apeluję jeszcze raz.
Dobrze. A więc tak, jeżeli dla pana opinia profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor prawa, profesor karnistki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dla pana czymś śmiesznym, no to rozumiem. A więc tak, po czwarte, nie wprowadza definicji zgwałcenia zgodnie z wymogami Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Obecnie, aby można było mówić o zgwałceniu, musi dojść do przemocy, przymusu lub podstępu. Nowelizacja
czy
tego
może
nie
pan
zmienia.
Nie czytać w ogóle
i teraz,
w radio?
I teraz.
A tylko dokończę.
Ostatnie zdanie.
Tak. Tak. No, niestety tak mnie pan zdenerwował, że...
W takim razie
innymi słowy tylko powiem tyle. Znika dzięki ustawie. Jest to kolejny bubel prawny, kolejne hasło propagandowe PiS. Dzięki tej ustawie pod pretekstem ochrony dzieci minister Ziobro pokazuje księżom i kościołowi, że dba o ich interesy i bezkarność. Innymi słowy znika bat na księży.
Za tą ustawą głosował również Kukiz 15. Za chwileczkę adwokat Marek Surma.
Dwa słowa. To, o czym
ja
pan
panu
mówi,
nie będę przerywał.
To,
wbrew,
to, o czym pan
choćby pan bredził najbardziej.
Wskazuje na to,
jeszcze raz apeluję wstrzemięźliwość.
Wskazuje na to, że jest pan kompletnym ignorantem, jeżeli chodzi o zasady prawa karnego.
Proszę wyjął pan, wyjął pan, dla, wyjął pan, wyjął pan jakieś, Dudy,
wyjął pan
jakieś,
wyjął pan jakieś kartki w tej chwili, czyta pan referaty, doktor. Być może opinię prawną z czasów przygotowania tej nowelizacji albo innej nowelizacji. Pani profesor Płatek akurat, jak wspomniałem wcześniej, dla mnie w tych sprawach szczególnym autorytetem nie jest, bo zawsze broniła homoseksualistów, dewiantów różnej maści i właśnie jak wspomniałem, to jej opinia między innymi publiczna mówi o tym, że w związkach homoseksualnych jest dwupłciowych, jest, znaczy homoseksualnych jest więcej, rodzi się dzieci niż w rodzinach.
I teraz Jacek Guzikowski, prawica.
Ta dyskusja, która jest tutaj, pokazuje, jaki to jest trudny temat. Po pierwsze, rzeczywiście pedofilia jest tematem, czy problemem rzeczywistym społecznym. On rzeczywiście jest. Jedyną wspólnotą, która podchodzi do tego tematu w sposób poważny, rozumny, jest wspólnota katolicka, bo to jest problem, okazuje się, ogólnoświatowy. On się pojawia w różnych miejscach świata. Jest poprzez wspólnotę katolicką diagnozowany, podejmowane są środki zaradcze, zapobiegawcze i dzięki temu ten problem w przyszłości we wspólnocie katolickiej rzeczywiście będzie coraz mniej nasilony i być może ustąpi. Natomiast widać też wyraźnie, choćby tu po wystąpieniach niezwykle gwałtownych pana przedstawiciela partii Biedronia, że są środowiska, w które w ten temat brną. I przy tych nowelizacjach kodeksu karnego będą tego ponosić w przyszłości jakieś straszne konsekwencje.
Ale co pan sugeruje, że co ma partia Roberta Biedronia ze zjawiskami pedofilskimi?
Proszę
co,
się dać rzeczy.
Proszę powiedzieć, co pan sugeruje?
Ciągle wiemy, że sprawa pedofilska ze Słupska z czasu, gdy tam był prezydentem pan Biedroń, jest niewyjaśniona. Wiemy, że ona jest dzisiaj przedmiotem zainteresowania społecznego. Rzeczywiście oczekujemy na pełne wyjaśnienie tej sprawy, więc to już jest jakby taki pierwszy element. Pamiętamy też o działaczach Platformy Obywatelskiej, którzy okazali się pedofilami. Ja chcę tylko pokazać, jaki to jest niezwykle trudny... Ja chcę na coś innego zwrócić uwagę. Temat jest trudny i ta wspólnota, która będzie umiała, czy umie podejmować ten temat w sposób rozumny, ta wspólnota jakby obroni się. Rzeczywiście wspólnota Kościoła katolickiego takie działania podejmuje. Ja w ogóle wszystkich tutaj obecnych zachęcam do przeczytania eseju papieża seniora Benedykta XVI, napisany został kilkanaście miesięcy temu, a odnosi się także między innymi do problemu pedofilii, pokazując źródło, właściwie źródło tego problemu. To jest niezwykle interesujący głos, który nam wiele jest w stanie powiedzieć. Pan Marek Surmacz powiedział tu zupełnie słusznie także, że ci tak zwani pedofile księża w rzeczywistości to są wilki, które weszły do owczarni, bo to są współpracownicy służby bezpieczeństwa. W rozumieniu dzisiejszego czasu to jest zasób kadrowy Koalicji Europejskiej, bowiem Koalicja Europejska poprzez tą koalicję wzięła na siebie dziedzictwo służby bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. Ci ludzie działali wbrew woli swoich przełożonych, kłamali. ci ludzie w związku z tym działali na polecenie swoich przełożonych rzeczywistych, czyli funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W związku z tym o ich niecne, podłe działania nie można w żadnej mierze oskarżać Kościoła katolickiego. Oczywiście przyłączyliśmy się, czy podjęliśmy inicjatywę, przyłączyliśmy się do inicjatywy walki z pedofilią, bo rzeczywiście to jest po prostu straszny temat. Ale ja chcę z całą mocą podkreślić to, co tu jakby nie zostało powiedziane. To jest rzeczywisty problem społeczny. I jeżeli ktoś robi z tego propagandę, jakąś maczugę, wydaje mu się, że go wykorzysta politycznie, to ja mam przekonanie, że ten temat do tych ludzi wróci.
Czyli jest wykorzystywane politycznie?
No, skoro to film braci Sekielskich pojawia się na końcówce kampanii wyborczej, no to jest oczywiste, że to jest, że tak powiem, pewien schemat wyborczy. I to są zupełnie przecież oczywiste sprawy. Zresztą tam ćwiczone wielokrotnie w różnych krajach. Schemat nam doskonale znany. Tyle, że my, tak jak mówię, jako wspólnota katolicka wiemy, jak to funkcjonuje. Potrafimy się obronić i podejść do tego tematu racjonalnie. A chciałbym jeszcze jedną rzecz taką powiedzieć, którą chyba też tutaj trzeba głośno powiedzieć o Kościele katolickim, wspólnocie katolickiej. Gdy bowiem niedawno próbowano polskim dzieciom uniemożliwić, to jest rzecz zupełnie niewyobrażalna, ja po prostu mówię szczerze, drży mi głos, czyli nie chciano dopuścić polskich dzieci do egzaminów ośmioklasistów, gimnazjalistów. Co więcej, grożono, to jest po prostu niepojęte, ale grożono, że nie będą mogli nasi młodzi ludzie przystąpić do matur, no to kto stanął po ich stronie? Księża, siostry zakonne, katecheci, nauczyciele niezłomni oraz katolicy dobrej woli. Poszli do szkół, byli przy egzaminach i dzięki nim mogły odbyć się egzaminy. W związku z tym chcę powiedzieć raz jeszcze, wspólnota katolicka i w tej sprawie, w innych sprawach na szczęście staje na wysokości zadania i wygląda na to, że tak powiem, że ma przed sobą przyszłość, bo zachowuje się rozumnie.
Jeszcze króciutko, Jerzy Sobolewski, robimy przerwę.
Widzę, że tutaj sojusz nastąpił Kukiza z PiS-em. Cieszę się bardzo, że Jacek tak mówisz, ale ja też jestem we wspólnocie katolickiej i nie rozumiem takich słów, jak Marek Surmacz mówi, że to wrogowie Kościoła to wszystko sprowokowali. Te pytania, które kolega z Wiosy zadaje, to właśnie to, o czym wcześniej powiedziałam. To trzeba by było na temat tych pytań dyskutować, a nie wprowadzać swoje rzeczy, które nie były właśnie przedyskutowane w oparciu o różnego rodzaju przepisy, zasady, o konwencje. Także na te pytania trzeba by było odpowiedzieć. To nie jest tak, że ktoś przychodzi w ciągu jednego dnia, robi swoją ustawę, bo taka jest potrzeba. Tutaj, jeżeli chodzi o współpracę ksiądz, co kolega Guzikowski powiedział, ksiądz, współpracownik tajny SB czy czasy, to są śmieszne argumenty. Ksiądz jest księdzem. Ksiądz powinien kierować się Ewangelią, bo jak ja teraz nawet słyszę, że niektórzy biskupi mówią, czekamy na to, co powie papież Franciszek. A papież Franciszek właśnie powiedział bardzo fajne słowa mówiące o tym, że to z tym trzeba absolutnie walczyć. Jeżeli papież Franciszek to mówi, to nie trzeba czekać na to, co powie papież, tylko kierować się Ewangelią, kierować się zasadami wiary. Musimy... I wtedy nie trzeba szukać ludzi z zewnątrz. I o to mam pretensję, że wiara jest wiarą, ksiądz jest księdzem, ksiądz jest wybraną jednostką w naszym życiu.
Musimy zrobić przerwę. Dodam tylko, że podczas głosowania sejmowego nad ustawą Platforma Koalicja Obywatelska za tą ustawą nie zagłosowała koalicja, nawet nie było głosów przeciwnych.
Ja jeszcze tylko jedno zdanie powiem, żeby nie skończyłem. Jeżeli Marek Surmacz mówi o wrogach Kościoła, że to robią, to pytam się, czy pan Terlikowski jest wrogiem Kościoła, który totalnie potępił to, co się stało. Czy ksiądz Kobyliński,
ale
który
jasne,
opowiedział...
Ja potępiam to, co się stało.
Delogado opowiadał historię...
Tylko mówię o instrumentalnym sposobie przedstawienia tego...
Niech skończę. No,
ale długo mówisz, nie pozwalasz się odnieść. No.
Długo mówię, bo to są ważne tematy, a ty cały czas...
Panowie, zamykam ten temat, bo moglibyśmy, podejrzewam, długo rozmawiać. Polityczne podsumowanie tygodnia, pierwsza część za nami. Powracamy po przerwie.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Bardzo Impulsywna dyskusja w pierwszej części. Apeluję panu jeszcze raz o pewną powściągliwość w wyrażaniu swoich emocji. Przechodzimy do kolejnego tematu. Przypomnę, że w studiu zasiadają Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, Jacek Guzikowski, Prawica RP i Jakub Ziółkowski, Wiosna. Rząd rozszerzył, a prezydent podpisał w tym tygodniu program Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Pamiętam, premier powiedział tak, że po to program jest rozszerzany, by w perspektywie od 10 do 30 lat przyniósł efekty w postaci wyżu demograficznego, który będzie skutkował tym, że młodzi ludzie będą w przyszłości pracować na nasze emerytury i na rozwój gospodarczy, czyli na, dla długofalowego rozwoju Polski. Dalej jednak, pomimo rozszerzenia, słychać głosy krytyki, tak, że program działa na jakieś grupy ludzi demotywująco, jeśli chodzi o pracę, tworząc nawet, takie zdanie też słyszałem, patologię. Panowie, jak postrzegacie bo całą tę sytuację i rozszerzenie programu, bo tutaj też jest dwugłos w sprawie, co zresztą słychać bardzo wyraźnie. Główne założenia programu w praktyce są osiągane czy nie? I zaczyna Jerzy Sobolewski, Platforma.
Mówiąc o tej polityce socjalnej, którą prowadzi PiS, to trzeba powiedzieć, że przede wszystkim właśnie w sposób taki, żeby ludzi, którzy no, są w jakichś tam trudnych sytuacjach, wspomagać. I to rozumiem, bo tak trzeba. W Sejmie, jeżeli chodzi o tą ustawę, to wszyscy poparli, bo nie jest tak, że ktoś nie jest za tym, żeby wspomagać ludzi, tylko jest wiele pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Wyż, o którym pan redaktor mówił, niewiele daje, bo nastąpił ostatnio spadek urodzeń, jeżeli chodzi o dane statystyczne. I następne pytanie to, czy wszystkim po prostu się te 500+ należy. I tu jest największe pytanie, bo ludzie o bardzo dużych dochodach według mnie nie powinni dostawać takich zasiłków, bo rozumiem tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, czy w sytuacjach takich, które prowadzą do tego, że są ubodzy. To rozumiem i tym ludziom trzeba pomagać, ale dla mnie pierwszym kryterium jest dochodowość, bo wszędzie na świecie jest tak, jeżeli pracujesz, to korzystasz z różnego rodzaju pomocy i wtedy jest wszystko w porządku, ale jeżeli ktoś nie pracuje i dostaje też pieniądze, bo wie, że dostanie zasiłek, no to to jest poważny problem i rodzi się pytanie, czy po prostu Polskę stać na to wszystko, co teraz nam zafundował PiS, a zafundował nam również, mówimy cały czas o wyborach, właśnie ustawę przed wyborami, którą chce ewidentnie też kupić wyborców, żeby no, wygrać te wybory. I wydaje mi się, że to wszystko jest jednak nie tak, jak być powinno.
Ale pan wie, że świadczenia, które no, wspierają rodzinę, są standardem w państwach zachodniej Europy. To teraz pytanie, jeśli chcemy podążać w tym samym kierunku, to tego typu świadczenia muszą być czy nie?
Ale podążajmy. Przecież ja nie powiedziałem, żebyśmy nie podążali. Jeżeli państwo stać, to trzeba oczywiście dawać ludziom pieniądze, zasiłki i wspomagać ubogie rodziny. Tylko jeszcze przypomnę państwu jedną rzecz, że tak wszyscy narzekamy tutaj na tą platformę, ale to platforma właśnie dała podstawę ku temu, żeby teraz rząd PiS-u korzystał z tych pieniędzy. Mamy wzrost gospodarczy, mamy koniunkturę całą gospodarczą europejską i dobrze, ale co będzie, jeżeli to się skończy? A już są oznaki dekoniunktury, także mam nadzieję, że to wszystko będzie pozytywne dla Polski, ale trzeba słuchać ekonomistów, trzeba słuchać ludzi, którzy się na tym znają i w ten sposób rozmawiać, a nie samemu dyktować tylko swoją mądrość i to, co uważamy na dzień dzisiejszy, że jest najlepsze. Polityka rządu polega na tym, że jednak musimy przewidywać, co się stanie, co będzie z przyszłym pokoleniem i jak to wszystko będzie w naszej Polsce wyglądało.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
No dość zabawna teza o tym, że to Platforma Obywatelska dała podstawy dla tego, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości później w 2015 roku znalazł.
Ja będę
tak
jak Marek Surmacz i przerwę i powiem, że to nie jest teza, tylko to jest prawda, panie Marku, że Platforma przygotowała i budżet europejski wybił pieniądze.
Polecam
także
panu
proszę sobie tutaj
polecam,
nie żartować.
Polecam panu przewodniczącemu śledzenie Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT i to zniknięcie 240 miliardów złotych.
Ale rozmawiamy o programie 500+.
Przypominam, że instrumenty do odbijania VAT-u wprowadziła Platforma jako jednolity pakiet kontrolny.
I proszę
to też powiedzieć, że to Platforma
transmitowaliście potężną kasę do gangów, do mafii przestępczych,
a,
do wyłudzeń
pana,
i tak dalej.
To już jest pana specjalność, jeżeli chodzi o gangi i o mafię. To
tak
pan jest bardzo dobry. Znam się na
co jest z Bartkiem Misiewiczem? Gdzie on teraz jest? Chciałbym spytać.
Panowie, Marek Sur teraz odpowiada. Potem będzie jako
Żółkowski. Teraz ja uważam, że należy nam się przerywanie.
Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej właśnie wychodząc z błędnego założenia, że należy się to dla pracujących, czyli podmiotowość określa pracownika. Tymczasem rząd cały czas mówi o tym i prezydent Rzeczpospolitej, że to jest świadczenie dla dzieci.
Tak,
dla
szczególnie
dzieci,
dla księdza Rydzyka.
Dla dzieci,
tak.
Dla dzieci.
Największe pieniądze poszły dla biednego księdza Rydzyka.
Dla dzieci. I to mówi katolik, powtarzam kolejny raz, to mówi katolik, tak? To są ludzie mówiący o tym, że należą do kościoła katolickiego.
Tak jest, należy to
bardziej
może niż
wyciągajcie katolicy państwo wnioski, szczególnie właśnie wyborcze. Chcę zwrócić uwagę na to, że świadczenie 500+ jest świadczeniem inwestycyjnym w przyszłość dzieci. Spadek urodzeń, oczywiście spadek zaznaczył się rok do roku, czyli 2018 do 2017. Natomiast gdyby ktoś głębiej spojrzał na przewidywania demografów i statystyki publikowane przed 5, 7 i 10 laty, to wyraźnie jest zwiększona liczba urodzeń. I to jest już efekt działania, moim zdaniem, nie tylko lepszej sytuacji gospodarczej, ale też między innymi 500+. Ja jestem przeciwny temu, aby dyskryminować rodziny lepiej uposażone ze względu na to, że posiadają dużo dzieci, a są takie rodziny dobrze sytuowane, o których ja wiem, że mają 5, 7, a nawet 12 dzieci, po prostu mają takie rodziny i to jest dla mnie bardzo pozytywny przejaw funkcjonowania w społeczeństwie. Uważam, że nie można karać rodzin dużych za to, że rodzice się lepiej wykształcili, ciężej pracują, może pracują na kilku etatach, spełniają się zawodowo, mają wyższe kwalifikacje, to ich trzeba karać za to, że brakiem dostępu do świadczenia. Być może nie wszyscy, którzy są lepiej uposażeni, pobierają doświadczenia, ale ja uważam, że takie wyróżnianie negatywne byłoby niewskazane ze względów czysto społecznych. Polityka Prawa i Sprawiedliwości prorodzinna będzie kontynuowana, czy ktoś tego chce, czy nie chce, czy będzie podejmował różne działania przeciwrodzinne, tak naprawdę przeciwko Polsce, bo zamykając różne mechanizmy rozbudowywania czy budowania silnej rodziny w Polsce, jest to działanie szkodliwe dla przyszłości Polski.
I teraz Jakub Ziółkowski, Wiosna, jak pan postrzega funkcjonowanie programu Rodzina 500+, no i rozszerzenie, czyli nowelizację tej ustawy na każde dziecko?
Tak, zanim się do tego odniosę, chciałem tutaj odnieść się do tego, co powiedział pan z Kukiz15, że rzekomo nasz lider Robert Biedroń tuszował jakieś zjawisko, przypadek pedofilski.
Ale ja zadałem panu pytanie.
Dobrze, a ja chcę odpowiedzieć na to absurdalny zarzut, a więc dobrze, pan wywołał ten temat, więc panu powiem, jak to wyglądało w Słupsku.
Ale
prezydent doprowadził
będę,
do szybkiego rozwiązania umowy z osobą.
Będę panu musiał wyłączyć mikrofon, jeśli pan...
Proszę pana, oczerniono publicznie lidera naszej partii.
Bo skłamał, proszę pana,
publicznie. Nie skłamał, tylko zlecił kontrolę wewnętrzną, zabezpieczył wsparcie psychologiczne.
Zlecił
wprowadzenie procedury.
Będę panu musiał wyłączyć mikrofon. Są odpowiednie organa, może pan zgłosić to odpowiednim organom, jeśli został obrażony.
Dobrze. Prezydent Robert Biedroń niezwłocznie po otrzymaniu informacji zdecydował się na współpracę z prokuratorem. Dobrze. Teraz odnoszę się do programu 500+. A więc tak. Prawo i Sprawiedliwość 4 lata temu obiecało 500+ na każde dziecko. Po wyborach okazało się, jak każda obietnica PiS, że będzie to teraz nagle na drugie dziecko, że zawsze jest jakiś haczyk. Na naszej konwencji założycielskiej Wiosny na hali Torwaru w lutym powiedzieliśmy, że program 500+ powinien być rozszerzony na każde dziecko. Najpierw stwierdzono, że jest to populizm, że jest to niemożliwe, że nie ma na to pieniędzy. Potem znalazły się pieniądze na krowy, świnie, na nagrody dla rządu pani Beaty Szydło.
Na więzienia dla homoseksualistów, przepraszam, dla pedofilów.
Proszę powtórzyć, dla kogo?
Dla pedofilów.
A co? Dobrze, rozumiem. Teraz tak, jeżeli chodzi o program 500+ na każde dziecko, oczywiście my od początku byliśmy za tym, że powinno to dotyczyć każdego dziecka. Nie powinno być progu dochodowego, powinno to dotyczyć samotnych matek i ojców. Przecież tam sytuacja jest najcięższa. Natomiast jeżeli chodzi o program socjalny, on powinien także być rozszerzony o miejsce w żłobku dla każdego dziecka. My jesteśmy za tym, żeby wybudować, stworzyć 250 tysięcy miejsc w żłobkach w ciągu 4 lat, a także, żeby alimenty były ściągane tak samo jak podatki.
To za 5 lat wybory samorządowe będą.
Rozumiem. Dobrze. Więc, no i jeszcze jedna sprawa. Nie można mówić o czymś takim jak program socjalny PiS, ponieważ PiS tylko gasi pożary. Nie ma całych rozwiązań systemowych problemu, tylko jest po prostu sypanie pieniędzmi przed wyborami, tak jak tak zwana 13. emerytura, która w rzeczywistości okazała się jednorazową zapomogą dla emerytów. My mamy w naszym programie emeryturę obywatelską 1600 zł bez podatku dla każdego emeryta. Dziękuję bardzo.
Jacek Guzikowski.
Kukiz, ta się zwłaszcza prawica Rzeczpospolitej stanowisko ma takie, że podmiotem systemu jakby finansowego państwa jest rodzina.
No nie, rozumiem, że Kukiz i Prawica Rzeczpospolitej razem jesteście, tak? W jednej koalicji?
I startujemy z list Kukiz 15, a jesteśmy w przyjaźni, tak, że to już wieloletnie.
No nie, Paweł, nie rozumiem.
A podobno Paweł Kukiz był takim antysystemowcem. Chciał zmienić system, wywrócić system.
Bardzo proszę dać...
Co z tego pozostało dzisiaj z tych marzeń?
Nie rozmawiamy o mapie politycznej.
Prawica Rzeczpospolitej z Kukizem.
Moja wypowiedź pokaże, że się do pewnego stopnia ten system chcemy wywrócić. Rzeczywiście liczne dochodzą głosy ludzi pracowitych, pracujących, którzy nie zgadzają się na to, by płacić pieniądze za sam fakt istnienia. Znaczy jest takie przekonanie w pewnych kręgach ludzi, którzy utrzymują się z pracy, że wszelki dochód powinien mieć bezwzględnie związek z pracą. I z program 500+, on być może dziś, kiedy rzeczywiście trzeba go było wprowadzić szybko, jest dobry, natomiast powinien być zmieniony w ten sposób, by te pieniądze trafiały wyłącznie do tych, którzy po prostu podejmują działalność, pracują bądź prowadzą działalność gospodarczą. Podmiotem systemu podatkowego jest rodzina. Dziś, mimo rządów PiS-u z 4-letnich, rodzina opodatkowana jest dokładnie w ten sam sposób, jak za rządów Platformy Obywatelskiej. To znaczy, że dochód dzieli się wyłącznie na małżonków, nie zaś na wszystkich członków rodziny. Dla nas to jest nie do przyjęcia, to jest dyskryminacja rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Być może właśnie dlatego też te wskaźniki urodzeń nie są należycie wysokie. O ile program 500+ w tej postaci utrzyma się przez kolejne, powiedzmy tam, kilkanaście lat, my tu będziemy mieli za chwilę 1 bądź 2 miliony imigrantów, prawda? Na czym w ogóle polega problem przez krajów zachodnich? No na tym, że dają pieniądze ludziom za darmo, tak? Przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, imigranci dostają pieniądze. Dla nich, jeżeli 500+ podzielimy przez 3,80, tak, bo tyle w tej chwili kosztuje dolar, to dochodzimy gdzieś do 110-120 dolarów. Jeżeli mamy rodzinę taką, która ma 6 osób, to jest, ona podchodzi, ma czystego dochodu 1000 dolarów. Dla ludzi, którzy przyjeżdżają z biednych krajów, to są po prostu olbrzymie pieniądze i w związku z tym bez motywacji do pracy. I absolutnie będziemy robić wszystko, by wszelki transfer dochodów powiązać z pracą. Są takie systemy podatkowe, że bywają rodziny. Są takie systemy podatkowe, które powodują, że nie tylko nie płacimy podatku, bo są takie kraje, prawda? Nawet rodzina z budżetu państwa dostaje jak gdyby to takie 500+, prawda? W takiej postaci. Nie wiem, 5 dzieci, pracuje ojciec. Ja chciałbym też bardzo wyraźnie powiedzieć, że przez pracę rozumiemy pracę jednego małżonka. To znaczy sytuacja taka, kiedy małżonka pozostaje w domu, pani domu zajmuje się dziećmi, zwłaszcza kiedy jest ich gromadka, traktujemy także jako pracę. Więc my nie oczekujemy, bo są takie ze strony Koalicji Europejskiej, no, żądania, że wszyscy mają pracować. Absolutnie nie. Praca w domu jest także pracą, prawda? Natomiast system podatkowy powinien być absolutnie, że tak powiem, stworzony wokół rodziny. I to jest nasza kolosalna, że tak powiem, różnica w stosunku do PiS-u, który traktujemy jako program socjalistyczny z jednej strony. Z drugiej strony to są też te programy, które są...
A demografia się poprawia według panu? Czyli to główne założenie tego programu?
No, nie,
program 500+, w tej postaci jakby samej swej natury jest programem czasowym. tym, prawda? No bo jakby każdy ma świadomość, że to jest pieniądz w pewnym sensie, no powiedzmy, z budżetu państwa wypłacany, no ale nie wiemy, jak długo ten budżet państwa będzie w stanie to wytrzymywać. W związku z tym każdy, kto te 500 plus bierze, ma poczucie, że to być może jest tak, że dzisiaj biorę, za 5 czy 10 lat nie będę brał, prawda? To w tym sensie on nie jest jak gdyby taki do końca prorodzinny. W tym znaczeniu. Kwestia dzietności w ogóle to jest po części kwestia finansowa, a jednak jest to kwestia, tak żebym powiedział, pewnej kultury społecznej i kwestia pewnej świadomości społecznej, kwestia także pewnej duchowości. Tak to chyba nawet można określić. Rzeczywiście są pewne kręgi społeczne dziś, które już mają tą świadomość, że dzieci to jest wielki społeczny kapitał, ale rodzinny, prawda? Jeżeli mnie na to stać, to mam troje, czworo, pięcioro dzieci. Ja mam takich znajomych, taki krąg ludzi, którzy jak gdyby w rodzinę inwestują. Po prostu i gdzieś to wewnętrzne przekonanie jest takie, że warto. I w tym sensie to jest ta różnica między nami a PiS-em. Natomiast to, co mnie tu zupełnie zaskoczyło w przypadku kolegi Sobolewskiego, że to jakby wypowiada tezy koalicji socjalistycznej. No bo jeżeli to jest tak, że 500 plus ma trafiać tylko do biednych, a bogaci mają być tego pozbawieni, bogaci, zasobni, no bo ja rozumiem przez to dzisiaj także, że pracowici. No ja chcę powiedzieć, że dzisiaj przyszedłem rano, wyszedłem ze szpitala z dyżuru, przychodzę tutaj do radia, ja po prostu jestem cały czas na nogach, pracuję. Jakieś tam dochody mam, ale dlatego, że pracuję pewnie 2-3 razy więcej, aniżeli powinienem. I takich ludzi w Polsce jest w tej chwili no, mnóstwo. I ci ludzie mówią tak, no chcemy, żeby dochód był powiązany z pracą.
Panowie...
Tu ad vocem, bo zostałem wezwany do tablicy. Ja akurat zgadzam się z kolegą Guzikowskim, który powiedział to, co ja powiedziałem, że takie wszystkie zasiłki, pomoce powinny być powiązane z pracą i absolutnie się z tym zgadzam. I również z rodziną. Każdy inwestuje w rodzinę i rodzina jest najważniejsza, jest najważniejszą komórką naszego społeczeństwa. Ale jeżeli są oczywiście jednostki takie, które z różnych przyczyn sobie nie radzą i tym też trzeba pomagać. I być może, że to jest akurat program socjalny. To jest inna sprawa. Ale dodam tutaj jeszcze sprawę waloryzacji. Przecież 500 plus nie jest waloryzowane. To proszę państwa, 500 plus 3 lata temu to coś znaczyło. Teraz 500 plus weźmie pod uwagę wszystkie podwyżki prądu, energii, środków do życia. Przecież 4 lata temu masło kosztowało 4 zł, teraz 11, to nie
11?
Jest...
Gdzie 4 zł kosztowało masło?
A kiedy?
6,87 kosztowało.
Proszę, no to nie będzie 6, a teraz kosztuje 11.
Tak, 40% wzrosła tylko cena, a program 500 plus się nie zwiększył.
Panowie,
ale się nie waloryzuje 500 plus, to też pewne są jednak...
Za tydzień o tej porze będzie obowiązywała cisza wyborcza. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Proponuję tak króciutko już na koniec, 5 minut na pozostało. Przyjrzyjmy się sondażom. Celowo mówię sondażom w liczbie mnogiej, bo mam ich kilka przed sobą. To jest mijającego tygodnia. Pierwszy sondaż dla portalu W Polityce. Tutaj PiS na poziomie ponad 36%. Platforma, Koalicja, przepraszam, Obywatelska ponad 31%. Wiosna bardzo wysoko, ponad 14%. No i Kukiz ponad 8%. Kolejny sondaż. Badanie Ariadna dla portalu Wirtualnej Polski. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość 36%, Koalicja Obywatelska 32%, Wiosna 10% i Kukiz 5%. I ostatnie badanie, tutaj jest to badanie sondażowni Kantar i w nim czytamy, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało z poparciem 43%, drugie miejsce Koalicja Europejska 28%, trzecie Wiosna 8 i tutaj bez Kukiza ten trzeci sondaż no nieco szokujący, jeśli chodzi o różnicę. Panowie, krótko poproszę o komentarze do tych wyników, bo za tydzień już nie będziemy mogli tego komentować. Jerzy Sobolewski na początek. Króciutko.
Publikacje, minuta. Komentarze są różne. Jeżeli chodzi o, bo pan redaktor nie wspomniał jeszcze, badania Instytutu Badań Spraw Publicznych, który pokazał, że Koalicja Obywatelska ma 10% nad Prawem i Sprawiedliwością, także różne są. No jest olbrzymi rozstrzał, że tak powiem, między tymi badaniami. Wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że Koalicja Obywatelska i PiS mniej więcej mają takie same poparcie. Mam nadzieję, że na końcówce wygra oczywiście Koalicja Obywatelska, co oczywiście uznam i uważam, że wtedy będzie zdecydowanie bardziej korzystna nasza reprezentacja w Parlamencie Europejskim, bo jest o co walczyć, bo walczymy rzeczywiście o olbrzymie pieniądze. Przypomnę, że Platforma Obywatelska w poprzedniej kadencji wywalczyła olbrzymie pieniądze z budżetu europejskiego i teraz, jeżeli dostaną się...
No przecież to nieprawda.
Bardzo.
Nie, no
bardzo
prawda
proszę króciutko, bo jeszcze mamy trzy osoby.
Prawda zawsze, Marka, pana Marka zawsze jest prawda. Jeszcze nie powiem, jaka jest inna prawda pana Marka, ale to już zostawię właśnie do czasu wyborów. Także jeszcze tutaj mówiąc o tych wszystkich komentarzach i publikacjach i to, co się dzieje w tych wszystkich naszych instytucjach, które badają opinię społeczną, to też można powiedzieć, że kto kogo czy kupił, czy dał więcej pieniędzy, to takie są komentarze.
Ale gdzie by nie popatrzeć na którekolwiek wyniki, to w zasadzie trzy listy, no przedstawiciele trzech, czy maksymalnie czterech list wchodzą
do parlamentu. Jeszcze tylko dokończę. Właśnie... Ważne są, jakimi metodami, bo jeżeli jest metodą
Marek, face, teraz, face, face, face
albo...
Proszę, bo mamy trzy...
Ja przede wszystkim
apeluję do wyborców, do słuchaczy, żeby poszli na wybory, dlatego że wbrew temu, co często się mówi, w Parlamencie Europejskim decyduje się o bardzo wielu sprawach. Decyduje się o wyborach Komisji Europejskiej, czyli coś na wzór rządu europejskiego. I bardzo istotne jest to, kto będzie reprezentował Polskę, kto będzie bronił interesów Polski w sposób rzeczywisty, a nie będzie angażował się w kwestie ideologiczne, szkodliwe dla Polski, dla polskich rodzin. No oczywiście nie będzie reprezentował też interesów wielkich, czyli niemieckich czy francuskich. My idziemy do Parlamentu Europejskiego reprezentować interesy polskie.
Ale przecież
Jakub Żółkowski
tak. Dobrze, teraz jeśli państwo pozwolili mi wreszcie coś powiedzieć, to powiem tak. Tak, sondaże pokazują, że od początku, jak pojawiliśmy się na scenie politycznej, jesteśmy trzecią siłą polityczną. Powstanie Wiosny dało realną szansę na odsunięcie PiS od władzy. Ostatni sondaż Social Change 14,3. Nasze poparcie od początku utrzymuje się na wysokim poziomie, wyżej 12%. Widać, że Polkom i Polakom, że Polki i Polacy utożsamiają się z takimi wartościami jak wolność, równość, solidarność, świeckie państwo, równość obywateli i obywatelek bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy religię. Godna praca na europejskim poziomie, dostęp do nowoczesnej i opieki zdrowotnej i edukacji. To są właśnie nasze cele. Europa dla ciebie, Wiosna, lista numer 2 i odsuniemy PiS od władzy i przywrócimy sobie praworządność. I choćby nie wiem, jak pan Surmacz zaklinał rzeczywistość, to nigdy białe nie stanie się czarnym. Dziękuję i zapraszam państwa na wybory. Razem zmienimy nasz kraj.
Pan nawet nie wie, że PiS nie ma władzy w Europie.
Jacek Guzikowski teraz.
Jest nas tu czterech, reprezentujemy cztery komitety i wszystko wskazuje na to, że reprezentanci tych czterech komitetów znajdą się w Parlamencie Europejskim. W Parlamencie Europejskim Kukiz 15 zachęca, prosi wszystkich wyborców, aby przyszli do wyborów za tydzień, bo rzeczywiście prawicy, tak, dla wszystkich wyborców, że w ogóle, dlatego rzeczywiście tam w tej Parlamencie Europejskim jednak także trzeba być aktywnym, o swoje interesy dbać, rękę na pulsie trzymać, bo także i tam też rzecz jasna Rzeczpospolita ma swoje interesy i tak jak dzisiejsze spotkanie wygląda na to, że jest dobrym znakiem.
No, mówi się, że największą wadą wyborów do Parlamentu Europejskiego jest jego frekwencja, niska frekwencja w naszym kraju.
Oby tak nie było.
Oby tak nie było. Dziękuję pięknie za udział i dyskusję, jakże gwałtowną dzisiaj momentami. Marek Surmacz, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam państwa.
Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Klub Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Jakub Żółkowski, Komitet Wyborczy Wiosna, Roberta Biedronia.
Dziękuję państwu. Europa dla ciebie.
I kandydat do Parlamentu Europejskiego i kolejny kandydat do Parlamentu Europejskiego, Jacek Guzikowski, prawica RP, Marka Jurka, która wchodzi w skład Kukiza 15.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.